Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Odyseja wyborcza.
I już jest tym razem na łączach z nami, naszych wewnętrznych łączach, Miłosz Lodowski, dziennikarz, publicysta, architekt i grafik. Dzień dobry.
Tak, witam serdecznie Państwa, czuj duch, witam Ciebie,
Łukasz. Ja nie słyszę, mam nadzieję, że zaraz usłyszymy. Halo, halo.
Raz, dwa.
Teraz się słyszymy. Dobrze. Doskonale. No dobrze, to zacznijmy od... To jest ta sensacyjna rozmowa. Często rozmawiamy o tym, jak robić politykę w internecie, jak się poruszać w PR-ze internetowym i w ogóle o polityce rozmawiamy, a teraz porozmawiamy o działaniach służb specjalnych. Okazało się, o czym napisali dwaj dziennikarze Tygodnika do Rzeczy, Piotr Cezary Gmyz i Piotr Gociek, że podobno znany wszystkim rosyjski szpieg Paweł Rubcow nie tylko zinfiltrował, ale także wchodził w zażyłe, intymne relacje ze środowiskiem dziennikarskim polskiej lewicy, lewicowo-liberalnym środowiskiem dziennikarskim. No i że podobno te intymne kontakty zostały utrwalone na taśmach i te taśmy przyjęły polskie służby, ale mają je też służby rosyjskie w mediach społecznościowych dość zgrabne, ile w tej sytuacji można mówić, że to jest zgrabne, hashtag pogruchane przez GRU, pogrubione, bo agentem GRU właśnie jest pan Rubcow, się pojawił. No i pytanie, co to znaczy dla bezpieczeństwa medialnego Polski, bo być może część polskich dziennikarek, tych lewicowo-liberalnych, które miały kontakty z Pawłem Rubcowym, właśnie są obiektem szantażu z Rosji. I to nie redaktor naczelny je zadaniuje, tylko zadaniuje je odpowiedni agent z Moskwy.
Łukaszu, myślę, że drodzy Państwo, zrobiłeś bardzo duże nadużycie w tym, co powiedziałeś. Przepraszam.
Dlaczego?
Dlatego, że powiedziałeś dziennikarki.
No, formalnie taki zawód część wykonują, czyli o tym piszą dziennikarze Tygodnika do Rzeczy. Takiej terminologii używają dziennikarki.
Nie zwracałbym Ci tej uwagi, bo uważałbym tą uwagę za bardzo niegrzeczną, gdyby nie to, że dokonałeś jasnej weryfikacji płci, a nie mamy tej informacji. To znaczy być może agent Rubcow utrzymywał także relacje intymne z mężczyznami. I to jest standard działania tego typu służb i tego typu person, więc raczej bym mówił o świecie dziennikarskim, niekoniecznie lewicowym, bo być może to jest znacznie szersza operacja.
No zdjęcia, które wyciekają, pokazują, że
straciłem jakby ciebie na linii. Nie słyszę. Łukaszu, nie słyszę cię, przepraszam.
Możliwe, a teraz nie wiem, czy mnie słyszę.
Teraz cię słyszę, przepraszam, nie słyszałem, drodzy Państwo, tego, co Łukasz do mnie mówił, więc chętnie.
Okej, okay, no to kolejne pytanie jest takie, czy... No dobrze, bo... Ale wydaje się, że akurat Paweł Rubcow...
Domniemuję, co mówisz, bo w dalszym ciągu nikniesz, gdy kończysz zadawać pytanie, więc mamy jakiś problem techniczny, ewidentny. I
powiem teraz, lepiej już.
Teraz cię słyszę. Więc domniemywam, że sytuacja nie jest tak oczywista z punktu widzenia oceny pragmatyki działalności służb. Wiecie Państwo, to jest tak, że generalnie mamy bardzo duży w Europie problem z penetracją nomen omen rozmaitych sfer, bo niedawno był bardzo duży skandal na przykład w służbach austriackich i to w kontrwywiadzie austriackim, konkretnie jeszcze, żeby też było śmieszniej w rozmaitych kontekstach, zaraz powiem dlaczego, ponoć dla wywiadu wojskowego rosyjskiego pracował szef placówki w Ankarze, zdaje się, austriackiej kontrwywiadowczej, czyli tak naprawdę ekspozytury całego NATO właśnie w tym sektorze. I to jest o tyle interesujące, że była próba podejścia, zdaje się, ze strony CIA, ona się zakończyła niepowodzeniem przy zdjęciu tego pana, zdjął ostatecznie to wywiad brytyjski. Dlaczego mówię o Ankarze? ponieważ najprawdopodobniej u pana Rubcowa także ten kierunek w Ankarze stanowił takie miejsce przesyłania informacji. Więc być może okazuje się, że ta siatka, powiedziałbym, rozmaitych i nielegałów, i też osób, które pracują na rzecz wywiadu rosyjskiego, i nie tylko, bo być może to nie jest tylko i wyłącznie taka sytuacja, jak my chcielibyśmy ją oceniać, że ci ludzie pracują na rzecz wywiadu, być może toczy się jakaś inna gra, w której część państw europejskich, mimo pozostawania, powiedziałbym, w zażyłych relacjach albo w ramach sojuszu NATO, otwarcie, czy mniej otwarcie akurat w tym przypadku, współpracuje w dalszym ciągu z Rosją, budując całkiem inny projekt geopolityczny. I to są też te pytania, które powinniśmy stawiać. A wracając do tej sytuacji kompromatów, no wiecie państwo, no z kompromatami jest tak, że najlepiej je przeciąć, informując opinię publiczną, że niestety takie rzeczy się wydarzyły. Oczywiście to wzbudzi śmieszność przez chwilę być może. Być może te osoby stracą na zawsze szansę uczestniczenia w życiu publicznym, ale to jest znacznie zdrowsze i dla nich w konsekwencjach dłuższych i wieloczasowych, niż trwałe uczestniczenie i taki strach przed kompromitacją już polegającą na tym, że ktoś twórczo zacznie wykorzystywać materiały, które posiada, tym bardziej, że no, w dobie fake newsów i tak naprawdę sztucznej inteligencji, która pracuje nad bardzo wieloma materiałami, bardzo ciężko będzie potem odróżnić te materiały od potencjalnych materiałów, które pojawiać się mogą, więc być może na to też liczą te osoby, że będą potem zwalać, że to jest jakiś montaż. No ale no... Będzie ciężko.
Będzie ciężko, dobrze, ale to jeżeli będzie ciężko, to powiedzmy, co właściwie będzie oznaczać w tej chwili, jeżeli to jest grupa dziennikarzy, którzy być może są aktywni, także w polskim Sejmie, no, padają nazwiska, ja ich nie będę przytaczał, bo nie mamy tutaj dowodów, jak do tego doszło, kto jest, kto się kontaktował. No jest tylko jedno zdjęcie, które jest, zdaje się, autentyczne. Tam jest osoba, która działała w Partii Zielonych, często pojawiała się na różnych demonstracjach kodowskich, niekodowskich. Rzeczywiście jest taki, no powiedzmy, osoba znana publicznie, która ma jedno wspólne zdjęcie opublikowane z panem Rubcowem. Więcej kontaktów miała pani Magdalena Cecha, która była partnerką i z tego, co mówią anuncjacje prasowe, ma zarzuty wskazujące na świadomy udział w aferze szpiegowskiej, a nie na bycie po prostu ofiarą.
No tam jest jeszcze jedna sprawa, bo trzeba się zacząć poważnie zastanawiać, ile z operacji, powiedziałbym, specjalnych, które, albo inaczej, ile z operacji medialnych, które w Polsce się pojawiały i wpływały bezpośrednio na kształt jej opinii publicznej albo na wizerunek publiczny Rzeczypospolitej za granicą, bo były takie akcje, to były akcje, które autonomicznie powstały przy użyciu aktywistów, no, mających formalnie obywatelstwo polskie, a ile było zainicjowanych na przykład przy współudziale pana Rubcowa i jego mocodawców, bo takie rzeczy też mogły mieć miejsce. No i dlatego tutaj wracamy do jednej z najpoważniejszych sytuacji, którą mamy. W zasadzie prosi się o to, żeby w polskich szkołach zaczęto nauczać przedmiotów, które pomogłyby sobie radzić z problemem mediosterowności i tego, żebyśmy krytycznie podchodząc do informacji byli w stanie wyciągać, powiedziałbym, przynajmniej wnioski, które mogłyby nas w minimalnym stopniu zabezpieczyć przed właśnie emocjonalnym traktowaniem wszystkiego, co się pojawia w rzeczywistości publicznej, podchodzeniu takim naiwnym do rzeczywistości. Drodzy Państwo, jeśli ktoś śledzi to, co się dzieje na przykład w kampanii Trumpa w Stanach Zjednoczonych, to widzi, jak tam poważnie podchodzi się do tego typu kwestii, właśnie wpływających bezpośrednio na obraz największego mocarstwa świata wciąż jeszcze. Gdy tymczasem no, Polska ma dużo mniejsze zasoby, dużo mniejsze możliwości i lekceważymy sobie bardzo często podstawowe elementy systemu odporności nas samych, bo wydaje nam się, że my sami nie mamy wpływu na bezpieczeństwo całego kraju. Jest jeszcze gorzej, mianowicie ta cała dyskusja nad panem Rubcowem i jego, powiedziałbym, no, kierunkiem zainteresowania, ale też no, mocodawcami, troszeczkę nam przysłania to, że to niekoniecznie musi być jedyna służba, która działa na rzecz, powiedziałbym, czy nie jedyne służby, które działają na rzecz po prostu godzenia w interes publiczny Rzeczypospolitej, nie tylko publiczny, po prostu interes również geopolityczny. Być może także inne służby działają na tą rzecz i zacznijmy traktować pewne sprawy poważnie, no bo któż nam powie, że na przykład wśród przerzucanych do Polski w tym momencie, również z kierunku zachodniego imigrantów, o których nic nie wiemy, bo opinia publiczna nie dowiaduje się, nagle się wyłaniają w przestrzeni publicznej informacje o tym, że jest 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy, że do tylu się przyznają powolutku niemieckie nomen omen instytucje, które są przepytywane przez polskich dziennikarzy, no to wśród nich także łatwo uplasować agenturę, więc no dziwnie to wygląda i no właśnie, no i czy my coś z tym robimy, czy dalej żyjemy jak takie troszeczkę chomiki pod lampą, którym się wydaje, że po prostu wyłącznie jedzenie, plaża, uśmiechy to jest coś, czym powinniśmy się na co dzień zajmować, a reszta to są teorie spiskowe. Nie? No, żyjemy w czasach, w których nagle okazuje się, że bardzo wiele teorii spiskowych jest głęboko ulokowanych nomen omen.
I że przyjeżdża człowiek, który podaje się, no i de facto jest to, jest, ma pochodzenie, jest w połowie jest Hiszpanem, dokładnie Katalończykiem, przyjeżdża, ma pełną legendę, szturmem zdobywa liberalno-lewicowy salon, szczególnie medialny.
Tam jest, Łukaszu, bardzo niebezpieczna sprawa właśnie z tą Katalonią, bo ona... Te wszystkie powiązania katalońskie, one pokazują, że tam w bardzo sprytny sposób budowano de facto fundament pod autentyczny separatyzm i odłączenie Katalonii od Hiszpanii. No i drodzy Państwo, my też lekceważymy sobie problem śląski, prawda? I też nam się wydaje, że po prostu to jest absolutnie niemożliwe, że na dzień dzisiejszy wszystkie najgorsze sny mogą się w Polsce nie zmaterializować. Gdy tymczasem no, wróg nie śpi, to nie, ja nie chcę wywoływać jakiejś takiej po prostu szpiegozy, bo to też w historii tego typu rzeczy się pojawiały, żebyśmy po prostu patrzyli każdemu na ręce i po prostu nie potrafili się nawet otwarcie również w towarzystwie zachowywać, ale no, nie żyjemy w świecie, w którym żyją same dzieci i niestety no nie może być też tak, że instytucje państwa polskiego wspierają tego typu ruchy, prawda, rozmaitymi nieroztropnościami. A tak mieliśmy w ostatnim czasie bardzo wiele sytuacji motywowanych, że bardzo wielu posłów uczestniczyło w akcjach, które były komunikowane w przestrzeni publicznej przez polskie służby jako operacje specjalne krajów nam nieprzychylnych. Teraz widzimy, że zmieniono to stanowisko, ale ci ludzie w dalszym ciągu w przestrzeni publicznej pozostali, nie przeprosili za swoje zachowania, nie uznali ich za wysoce nieroztropne. Część obywateli w dalszym ciągu uważa, że tego typu postępowanie jest właściwe. Służby całej Europy mają kosmiczny problem z niemieckimi statkami, które przewożą imigrantów przez Morze Śródziemne. To jest kosmiczny problem, bo na salonach dyskusja trwa i nie tylko i wyłącznie na salonach, bo to między rozmaitymi rządami już zwraca się poważną uwagę Niemcom, żeby tego nie robili. A tymczasem ten szlak w dalszym ciągu jest utrzymywany przy pomocy NGO-sów, również z niemieckim finansowaniem, te osoby są rozlokowywane w całej Europie, więc to wygląda jak taka biologiczna broń specjalna i że Niemcy tego używają świadomie. No i to nie jest tak, że mną powoduje jakaś germanofobia.
Fobia. Tak, fobia, redaktorze, mamy.
Tak. Tylko, no wiecie Państwo, to jest tak, że jeśli jakiś kraj jest... w stanie problemów wewnętrznych, które generują ryzyka dla jego dalszej działalności, to owszem, może zacząć się reformować i na to potrzeba czasu. Ale znacznie łatwiejszą metodą jest osłabienie konkurencyjności krajów, które tej konkurencyjności zagrażają. I Niemcy to robią, po prostu. Niemcy likwidują konkurencyjność Polski nie tylko dlatego, że może powstać w Europie pewnego rodzaju wzór innego modelu zachowania czy działań publicznych, czy działań politycznych, który może pokazać, że droga, którą wybrali i wymyślili dla Europy jest mniej optymalna od tej, którą wymyślili Polacy, ale również dlatego, że dalsze tolerowanie tak mocnej konkurencji, jaką zbudowali Polacy dzięki swoim zdolnościom, dzięki adaptacyjnemu dostosowywaniu się do bardzo ciężkich warunków i to, że mimo braku kapitału potrafimy bardzo wiele spraw sami rozwiązać. Jesteśmy niesłychanie zdolnym narodem. Drodzy Państwo, ja chciałem zwrócić uwagę, w światowym rankingu podatkowym, to znaczy systemów podatkowych, gdzie porównuje się systemy podatkowe, Polacy zajmują 31, 32 miejsce. Jesteśmy krajem z jednym z najbardziej problematycznych systemów podatkowych. Natomiast jeśli chodzi o G20, to prawie szturmem weszliśmy do G20, czyli grupy najbogatszych krajów na świecie. I teraz zobaczcie Państwo, Polacy są kilka poziomów wyżej zorganizowani, zdolniejsi i lepsi niż struktury naszego państwa i rzeczy, które powinny nam sprzyjać. Gdybyśmy naprawdę uporządkowali sprawy, które podcinają nam skrzydła, i to nie jest trudne do zrobienia, wbrew pozorom, wbrew temu fatalnemu Polskiemu Ładowi, który się po drodze gdzieś pojawił, to gdyby nagle okazało się, że zbudowali, bo jeszcze jest jedna sprawa, całe nasze otoczenie konkurencyjne, również geopolityczne, czyli praktycznie wszystkie kraje, które z nas otaczają, są co najmniej 10 pozycji wyżej w tym rankingu systemów podatkowych. Więc zacznijmy się zastanawiać, co to jest za problem, żeby zacząć analizować. Ja wiem, że system estoński może nie, bo to jest mniejszy kraj, dużo łatwiej nad nim zapanować, ale i Czesi są wyżej, i Niemcy są nawet wyżej.
Czyli się da. I tak żeśmy przeszli od Pawła Rubcowa do systemu podatkowego. Nawet się nie opatrzyłem trochę, kiedy to się wydarzyło, ale wszystko, tak, rzeczywiście.
Bo to wszystko wpływa na konkurencyjność naszego kraju. Tego typu akcje specjalne, one nie mają tylko i wyłącznie budować pewnego rodzaju lobby wpływu rosyjskiego, czy penetrować nasz świat dziennikarski, ale one mają ograniczać polską konkurencyjność. Zacznijmy w końcu patrzeć na wszystko przez pryzmat pieniądza. Nieprzypadkowo Napoleon mówi, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. A trwa wojna, drodzy Państwo, trwa wojna, tylko ona ma różny charakter. Czasami jest kinetyczna, tak jak na Ukrainie, i prowadzi ją Rosja metodami kinetycznymi, chociaż również metodami niestandardowymi, hybrydowymi, czy oddziaływania na mózg, ale przeciwko Polsce jest toczona wojna hybrydowa również, ale ekonomiczna, to znaczy taka, która ma ograniczyć naszą konkurencyjność. A teraz jest przełomowy, według mnie, punkt w dziejach ludzkości. Nałożyły się nowe odkrycia geograficzne tego naszego wyścigu marsjańskiego na przełom technologiczny sztucznej inteligencji i wszystkiego, co jest związane z najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi. Jeśli Polska nie weźmie w tym aktywnego udziału, a sami widzimy, wycięliśmy SMR-y, a SMR jest kupowany przez Microsoft i Microsoft będzie rozwijał tylko dla własnych centrów AI tego typu technologie. Wycięliśmy NCBR, IDIAS, no i potem próbuje nasz rząd pod wpływem opinii publicznej jakoś to bypassować. W NASK-u dzieją się rzeczy skandaliczne, z superkomputerami polskimi rzeczy skandaliczne, z komputerami kwantowymi skandaliczne, a to są wszystkie dziedziny, które należą już nie nawet do pierwszego poziomu innowacji, tylko to jest top innowacyjny i tam Polacy mogliby wziąć udział w wyścigu gwiezdnym. No przecież Polacy projektowali najlepsze łaziki marsjańskie, najlepsze łaziki kosmiczne. To jest wiedza. Polacy pracują w NASA, w tych najbardziej zaawansowanych komórkach, które zajmują się nowoczesną algorytmiką i badają, nie wiem, mapują na podstawie obrazu topografię, budują obrazy trójwymiarowe. To wszystko robią Polacy. Są świetni z matematyki i wykorzystują te zdolności. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy krajem, który musi stale pełzać na kolanach albo pytać starszych o to, co ma robić, bo nie ma pieniędzy. Nie. W dzisiejszych czasach gospodarka jest fundowana na wiedzy. Na wiedzy. I na wiedzy buduje się takie przewagi konkurencyjne, że czasem można kapitałowy tym zasypać. Przepraszam.
To my o tej wiedzy będziemy pamiętać. Miłosz Lodowski, grafik, architekt, ale też publicysta, no był naszym gościem. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my o godzinie 10:55 trochę o tej rywalizacji będziemy dalej opowiadać i trochę będziemy o tej polityce patrzeć. Zresztą osoby, które nas obserwują na wideo, już widzą, że w studiu jest kolejny gość, ale to za chwilę będziemy przechodzić do rozmowy. Państwo słuchają Odysei Wyborczej. Jest godzina, jakoś rzekło, 10:56.